W województwie podlaskim nie musi przekonywać, jak ważne jest bezpieczeństwo i taka stabilność, zwłaszcza w tych powiatach przygranicznych. To są powiaty na granicy polsko-białoruskiej i my odczuwamy te konsekwencje. Raz w kontekście zagrożenia i wojny hybrydowej, a dwa, że nasi i rolnicy na tym cierpią, ale też przedsiębiorcy na tym ucierpieli. Musimy zrobić wszystko, by województwo podlaskie i te pograniczne powiaty były bezpieczne.
Macieju, wiele emocji politycznych wzbudził trzeci punkt obrad, czyli postać marszałka Czarzastego. Związane z PiS-em media zarzucają marszałkowi niejasne kontakty i pytają o dostęp do informacji niejawnych.
Tak, i właśnie nie przekonuje ministrów prezydenckich chociażby argument, że jako druga osoba w państwie, marszałek, ma z urzędu dostęp do informacji ściśle tajnych, co jednocześnie oznacza, że służby i tak muszą weryfikować, czy jest osobą, której można tego typu informacje udzielać. Przypomniał dziś też o tym sam marszałek Czarzasty i jednocześnie komentując doniesienia z posiedzenia RBN-u o tym, że w czasie tej części dotyczącej jego osoby milczał.
Nie powiedziałem słowa w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że nie uczestniczę w ustawkach. Nawet jeżeli muszę przebywać na terenie kogoś, kto ustawkę chce zrobić, to ja w tej ustawce nie będę uczestniczył. Możecie na mnie pluć, możecie opowiadać bzdury. Nie będę po prostu uległy tego typu sugestiom. Mówię do PiS-u, źle trafiliście. Mówię do pana prezydenta, źle pan trafił.
To był Maciej Kluczka, dziękujemy.
Dziękuję.
A temat dostępu do informacji niejawnych w kontekście posiedzenia RBN-u dotyczy nie tylko marszałka Czarzastego, ale także szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, współpracownika prezydenta, czyli Sławomira Cenckiewicza.
Sprawą obecności Cenckiewicza na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zapowiedział to w poranku TOK FM koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak.
Dla kierownictwa polskich służb jest jasne, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma dostępu do informacji niejawnych i nie powinien brać udziału we wczorajszym spotkaniu.
Raz minister Cenckiewicz mówi tak, raz mówi inaczej. Wczoraj ja oczywiście zabrałem głos, zwróciłem na to uwagę, że na sali, nie mówiłem nawet już po nazwisku, bo nie chcę, żeby to znowu było jakieś personalne, ale że jeśli ktoś jest w trakcie postępowania kontrolnego, jeśli chodzi o jego poświadczenie bezpieczeństwa, to nie ma żadnego trybu, nawet jednorazowej zgody szefa Kancelarii Prezydenta do tego, żeby uczestniczył w takim posiedzeniu, więc to jest...
Czyli to było poza trybem?
No tak, nie było go na spotkaniu prezydenta z premierem Kosiniakiem i ze mną i z szefami służb, choć była grupa współpracowników prezydenta, no właśnie pewnie dlatego, że takich informacji nie otrzymuje, to co sam powiedział, natomiast następnego dnia czy dwa dni po takiej wypowiedzi, że w sumie wynika z niej, że nie ma tego dostępu, próbują jakiś sztuczek, jakichś działań, że ma. No będziemy z tego oczywiście wyciągać wnioski.
A jakie?
No, ABW musi kontrolować takie sytuacje i będzie taką sytuację kontrolować.
Znaczy, że ABW będzie kontrolować?
No będzie. Odpowiada za, jest krajową władzą bezpieczeństwa, odpowiada za ochronę informacji niejawnych i zapewne zwróci się do Kancelarii Prezydenta i przeprowadzi kontrolę w tym zakresie.
Szef BBN-u twierdzi natomiast, że ma dostęp do informacji niejawnych, krajowych i międzynarodowych na podstawie poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Umowy o kredyt oparte o wskaźnik WIBOR nie naruszają unijnych przepisów o prawach konsumentów. Taki wniosek płynie z dzisiejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Orzeczenie było zapowiadane przez część prawników jako przełomowe, a jak jest w praktyce, to sprawdzał Tomasz Setta.
Z dużej chmury mały deszcz, tak można podsumować orzeczenie TSUE, bo wbrew zapowiedziom niektórych kancelarii prawnych przełomu nie ma. Trybunał stwierdził, że WIBOR, czyli wskaźnik oprocentowania, który przesądza później o wysokości rat kredytów, sam w sobie nie narusza praw konsumentów. Wskaźnik ten podlega ścisłej kontroli zarówno w kraju, jak i za granicą. W rezultacie polskie sądy nie mają podstaw, żeby go kwestionować, a tym bardziej unieważniać umowy zawierające WIBOR. To, co jednak mogą robić polskie sądy, to sprawdzać, jak o WIBORze był informowany klient. Bank nie powinien w tym przypadku wprowadzać konsumenta w błąd, ale co ważne, nie ma też obowiązku szczegółowo informować o sposobie obliczania WIBOR-u. Może co najwyżej odesłać klienta do administratora tego wskaźnika, który powinien takie informacje publikować i udostępniać. Wyrok skomentował już Związek Banków Polskich, który twierdzi, że sędziowie TSUE potwierdzili, tu cytat, że sądy w sprawach konsumenckich nie mogą badać prawidłowości wyznaczania WIBOR-u.
Temat powróci w południowej odsłonie EKG po 12.40 o praktycznych skutkach wyroku. Opowie Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o finansach.pl.
Pacjenci piszą skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia i piszą je coraz liczniej.
W zeszłym roku złożyli ich 35 tysięcy. To o 15% więcej niż w 2024. Fundusz w odpowiedzi może ukarać placówki medyczne albo przeprowadzić kontrolę. Agnieszka Wynarska.
Pacjenci najczęściej skarżą się na długie kolejki, przez które mają utrudniony dostęp do specjalistycznego leczenia, na jakość usług i że nie mogą dodzwonić się do swojej przychodni. Zdarzają się też skargi na działalność sanatoriów. Jak przypomina Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, skargi do funduszu można składać tylko na placówki, które mają podpisaną umowę z NFZ-em.
Jeśli skarga okaże się uzasadniona, fundusz może nałożyć karę pieniężną na daną placówkę medyczną lub ją upomnieć. W sytuacji, gdy skargi na tą samą placówkę będą się powtarzać, NFZ może przeprowadzić kontrolę, a dalsze postępowanie zależy od jej wyników.
Skarga na pracę lekarzy czy dostęp do leczenia można złożyć osobiście w oddziałach funduszu, pisemnie albo przez formularz internetowy. Trzeba pamiętać, by dokładnie opisać sytuację, a jeśli skargę piszemy na przykład w imieniu seniora, którym się opiekujemy, to należy dołączyć jego pisemne upoważnienie. Skargi na działalność szpitali oraz poradni, a także na pracę lekarza oraz innego personelu medycznego można też zgłaszać do dyrektora placówki, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, a także do rzecznika praw pacjenta.
Wciąż tylko jeden medal ma w dorobku reprezentacja Polski na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.
O włos, by wywalczyć dla biało-czerwonych drugi krążek, był nasz panczenista Damian Żurek, który ostatecznie był czwarty. Czy emocje po jego występie już opadły? Pytamy teraz wysłannika TOK FM na Igrzyska, Przemysława Pozowskiego.
Tak, te emocje po występie Damiana Żurka już trochę opadają. No, zabrakło tych nieszczęsnych 0,07 sekundy, ale pamiętajmy, że to jest dopiero początek, bo w sobotę jest jego koronny dystans, czyli 500 metrów. Tymczasem wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co działo się wczoraj tutaj w hali na terenie mediolańskich targów. Kolejno opowiadać o występie będą sam Damian Żurek, Piotr Michalski, czyli jego kolega z drużyny, oraz Konrad Niedźwiecki, czyli szef misji olimpijskiej, także były medalista olimpijski w łyżwiarstwie.
Od razu po przejechaniu miałem ciemno przed oczami, więc ciężko mi było dojrzeć i też chwilę zajęło, zanim pokazało moje miejsce, ale przez chwilę było trochę takiej złości, smutku, po czym podjechałem do trenerów i do całej mojej ekipy i od razu wszyscy mnie pocieszyli i powiedzieli, że to jest dobry prognostyk na nadchodzące 500 metrów, więc ze spokojem patrzymy w przyszłość.
Nie chciałbym, żeby była taka narracja, że czwarte miejsce to jest jakiś pierwszy przegrany, pierwszy bez medalu. Damian startował też w ostatniej parze. W hali, można powiedzieć, holenderskiej dzisiaj, bo przybyli oczywiście tłumnie, jak to zwykle Holendrzy. Wytrzymał tą presję, wytrzymał patrzenie na te szybkie starty poprzednich par. Był czwarty z naprawdę niewielką różnicą do podium, a o ile dobrze pamiętam, 600 metrów chyba był drugi, więc no Damian to jest mistrz i mam nadzieję, że to pokaże za parę dni.
Wiadomo, że jest to medal olimpijski i można już byłoby dzisiaj spać spokojnie i już się cieszyć tą 500-ką bez stresu, natomiast czasem to wszystko rodzi się w bólach, ale ja jestem dobrej myśli, że ten medal Damian urodzi.
Tyle Damian Żurek, Piotr Michalski, a na koniec Konrad Niedźwiecki, a jeżeli chodzi o to, co dzisiaj, no to też będą emocje związane z lodem, tyle że na krótkim torze nasi short trackowcy po godzinie 20 będą walczyć o półfinały, konkretnie Natalia Maliszewska oraz Michał Niewiński z Mediolanu, Przemysław Pozowski, TOK FM.
O zmaganiach nie tylko Polaków, oczywiście po 13 w Igrzyskach 360.
Po latach autorytarnych rządów obalonych przez rewolucję młodych, mieszkańcy Bangladeszu biorą dziś udział w przełomowych wyborach.
Uprawnionych do głosowania jest ponad 127 milionów obywateli. Wielu z nich liczy na nowe otwarcie w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Więcej teraz Cezary Jaszczyk.
To prawdziwe narodziny nowego Bangladeszu, mówił dziś, wrzucając do urny swoją kartę do głosowania, tymczasowy przywódca kraju, noblista Muhammad Yunus. To dzień wielkiej radości dla nas wszystkich. Świętujemy narodziny nowego Bangladeszu. W ten sposób odrzucamy przeszłość. Prawdziwie koszmarną przeszłość. Głosujemy na poszczególnych kandydatów, ale wzywam też wszystkich do udziału w referendum. W ten sposób zbudujemy nowy kraj. To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Wspomniane referendum dotyczy zmian ustroju państwa, w tym ograniczenia kadencji premiera i wprowadzenie dwuizbowego parlamentu. Agencja Reutera, powołując się na lokalne służby, informuje o wysokiej frekwencji już w pierwszych godzinach głosowania. Przed niektórymi lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki ludzi. Przez 17 lat mieliśmy tylko jeden rząd. Chcę czegoś innego. Kogoś, kto sprawi, że nasz kraj będzie bardziej rozwinięty. Kogoś, kto ma moralność i nie będzie szkodził ludziom. Nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Jeszcze nie tak dawno nie mieliśmy żadnej perspektywy na zmianę. A dziś jestem bardzo szczęśliwy. Mówili wyborcy. To pierwsze głosowanie od czasu obalenia rządów premier Hasiny, do czego doprowadziły masowe protesty młodych ludzi z pokolenia Z, krwawo tłumione przez poprzedni reżim. Za co zresztą była premier, która uciekła do Indii, została skazana zaocznie na karę śmierci. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Najdłuższe kolejki ustawiają się dziś przed cukierniami.
Czy tłusty czwartek jest też drogim czwartkiem? Ile w tym roku trzeba zapłacić za pączka? To pytania do Pauliny Nawrockiej.
Wszystko zależy od tego, gdzie będziemy chcieli go kupić. Dyskonty prowadzą cenowe wojny i swoje pączki oferują po kilkadziesiąt groszy, a cena spada, im więcej pączków kupimy. W tradycyjnych cukierniach za ręcznie robionego pączka trzeba zapłacić od 7 do 10 zł. Wszystko drożeje, przyznaje cukiernik Adam Cichowski.
Głównie praca, energia, surowce. Jajka chyba najbardziej podrożały.
I ile w tym roku taki pączek kosztuje?
U nas 8 zł.
Są i miejsca, które oferują dużo droższe pączki. To na przykład modne piekarnie rzemieślnicze, które prześcigają się w wymyślaniu smaków, mówi konsultantka gastronomii Kati Płachecka.
Musimy się spodziewać wydatku rzędu około 18 aż do 22 zł za takiego pączka, ale też warto zaznaczyć, że te pączki są zazwyczaj znacznie większe od tych, które znamy z tradycyjnych cukierni. Możemy spotkać takie nadzienia właśnie jak marakuja, morela. Bardzo często są pączki pistacjowe. Sporo jest też pączków, których smaki inspirowane są popularnymi ciastkami lub batonikami.
W Polsce w tłusty czwartek sprzedaje się średnio 100 milionów pączków.
A standardowy pączek to 200 kilokalorii.
Dlatego po uczcie warto się poruszać, radziła dziś w pierwszym programie w TOK FM dietetyczka kliniczna Magdalena Kartasińska-Kwaśnik.
Nawet krótki spacer po zjedzeniu pączka będzie stabilizował glikemię, będzie wpływał na nasze samopoczucie. Ten przewóz pokarmowy też się będzie lepiej czuł, więc jeżeli ktoś ma ochotę i chęć i możliwości na to, żeby trochę po pączku się poruszać, zachęcam.
Według ostatnich badań po pączki sięga w tłusty czwartek 95% Polaków. Ponad połowa deklaruje, że je tego dnia od 3 do 5 pączków.
Za Odrą rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń świata filmowego, 76. Berlinale.
O statuetkę Złotego i Srebrnego Niedźwiedzia powalczą 22 filmy, a wśród nich polska koprodukcja film Dust. Jak zwykle mamy do czynienia ze wspaniałą kinematografią, zapowiada dyrektorka festiwalu Lutricia Tuttle.
W zeszłym roku odkryłam, że znajdujemy się w momencie walki o tę formę sztuki, którą tak bardzo kochamy. To walka o utrzymanie niezależnych kin. To także walka o to, by twórcy mogli podejmować ryzyko. To walka o to, aby kultura filmowa mogła zachować swoją różnorodność.
Laureatów Złotego i Srebrnych Niedźwiedzi poznamy w sobotę, 21 lutego. Wyłoni ich jury pod przewodnictwem Wima Wendersa. Członkinią jury jest także polska producentka Ewa Puszczyńska.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20, a potem będziemy rozmawiać o tym, jak przebiega referendum w sprawie świadczeń dla górników zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
Autopromocja.
Luty, jak chyba żaden inny miesiąc, sprzyja kulinarnemu świętowaniu. To właśnie w lutym obchodzimy Dzień Pizzy. Jest tłusty czwartek, który uchodzi za święto pączka. Są walentynki, które też sprzyjają romantycznym kolacjom. I jest święto polskiej kluski. O tym wszystkim w najbliższej otwartej kuchni. Zabiorę też Państwa na wystawę Leniwy Raz, poświęconą gastronomii okresu PRL-u. Zapraszam w sobotę od 10. Paulina Nawrocka.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jak się ekscytować, to Allegro Days. Promocja na tysiące produktów, a do tego mega okazja. Teraz serum ochronne Cetaphil Advanced Defense 30 ml, tylko 82 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 91,18.
Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. 13,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Mleko polskie Mlekowita 2%. 1 litr 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Myślisz o stworzeniu biznesu w oparciu o model franczyzowy? Chcesz stać się częścią globalnej marki? Zastanawiasz się, z kim związać swoją przyszłość? Przekonaj się, że franczyza McDonald's to więcej niż rozpoznawalne logo. To jasne standardy, długofalowe wsparcie i realne możliwości rozwoju. Dowiedz się więcej o franczyzie McDonald's. Słuchaj mini audycji od poniedziałku do piątku po 10.30 i 15.00.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. I awokado Hass. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w mediaexpert.
Rabaty na e-obuwie. Kup minimum dwie rzeczy i zyskaj do 26% ekstra rabatu na tysiące produktów. Modne obuwie, torebki i akcesoria od topowych marek czekają. Sprawdź na stronie eobuwie.pl i w aplikacji mobilnej do 16 lutego.
Pytacie, mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Dolerła! Promocja się zbliża!
Już jutro w Leroy Merlin super okazja! Tylko w ten piątek i sobotę 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz na co tylko chcesz. Tylko w ten piątek i sobotę. Zapraszamy.
Do Leroy! Promocji nie przegap!
Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 58% Niemców popiera bezpośrednie rozmowy kanclerza Friedricha Merza z przywódcą Rosji Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie. 26% jest temu przeciwna. Wynika z najnowszych sondaży. Największe poparcie dla bezpośrednich rozmów Merza z Putinem wyrażają wyborcy Chadeków. Amerykańska Agencja Żywności i Leków odmówiła rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie nowej generacji szczepionki przeciwko grypie, opracowanej w technologii mRNA. Nie oznacza to jednak odrzucenia tego preparatu. Powodem tej decyzji są względy proceduralne. FDA uznała, że w badaniu klinicznym trzeciej fazy nie porównano szczepionki przeciwko grupie mRNA Moderny z najlepszym dostępnym standardem opieki. Nie żyje giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki. Od kilku lat była jedną z bohaterek pałacowego gniazda i częścią niezwykłej historii sokołów w samym sercu Warszawy. Gniazdo ptaków znajduje się na szczycie PKiN, tuż pod Iglicą.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Marcin Korolec, prawnik, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Premier Donald Tusk bierze udział w nieformalnym szczycie Unii Europejskiej na zamku Aldenbissen w Belgii. Dyskusja ma być poświęcona konkurencyjności wspólnoty. No i tak, liderzy Unii chyba generalnie zgadzają się, że trzeba bardzo mocno o tę konkurencyjność powalczyć w obliczu chociażby napięć między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale mają też rozmaite recepty na to, jak osiągnąć rezultaty. Gorąco będzie na dzisiejszym spotkaniu?
Ja myślę, że chciałbym zacząć od stwierdzenia, że szkoda, że pana premiera Tuska nie było wczoraj w Antwerpii na europejskim szczycie przemysłowym, gdzie przedstawiciele europejskiego przemysłu spotykali się z Ursulą von der Leyen, ale gdzie również miała miejsce dyskusja między dwoma największymi graczami, czyli między kanclerzem Mercem, a prezydentem Macronem na temat wizji tego, w jaki sposób wspierać europejski przemysł. I tutaj wydaje mi się, że takie wspólne wystąpienie polskiego premiera i pana prezydenta Macrona na temat potrzeby zbudowania finansowania europejskiego na inwestycje w nowe przemysły europejskie byłoby dobrą odskocznią czy dobrym punktem odniesienia dla pana kanclerza Merca, który jest przeciwko takiemu finansowaniu. W związku z tym wydaje mi się, że zabrakło tego polskiego głosu wczoraj i mam nadzieję, że dzisiaj pan premier Tusk będzie wspierał pana prezydenta Macrona w tych wysiłkach zbudowania europejskiego finansowania na transformację europejskiego przemysłu i na stawienie czoła tej ogromnej konkurencji, czy presji konkurencyjnej, w szczególności przemysłów chińskich w Europie.
No to i tu nam się ujawnia pierwsza linia sporu między największymi graczami i w związku z tym pewnie wokół tych graczy będą budowane rozmaite obozy. Niemcy sprzeciwiają się takiemu wspólnemu długowi i wspólnym euroobligacjom, które miałyby posłużyć temu, żeby tę konkurencyjność Unii Europejskiej budować.
No, Niemcy zmienili swoją konstytucję w zeszłym roku i wypuścili obligacje własne, krajowe, i w związku z tym nie potrzebują takiego instrumentu europejskiego. Natomiast nasze doświadczenia i doświadczenia kryzysu, który został wywołany pandemią COVID, wskazują na to, że europejskie rozwiązania są korzystne i są możliwe do wprowadzenia. I moglibyśmy skorzystać z tych doświadczeń.
Francja i Emmanuel Macron wzywają też do tego, żeby Unia Europejska zaczęła się zachowywać jak mocarstwo, tak, żeby stawiła czoła między innymi Stanom Zjednoczonym, Chinom i Rosji właśnie poprzez to, że się bardziej zjednoczy. Czy ta konkurencyjność może wpłynąć na to, że to zjednoczenie Unii sprawi, że będziemy po prostu istotniejszym graczem?
Ja myślę, że mamy ogromne atuty. Znaczy, mamy największy rynek i najbogatszy rynek na świecie. To jest rynek prawie 500 milionów najbogatszych konsumentów na świecie. I że możemy wykorzystywać ten atut. I tutaj inna również dyskusja powinna wejść i myślę, że jest dzisiaj przedmiotem rozmów liderów europejskich, to jest w jaki sposób promować Made in Europe, w jaki sposób promować tą produkcję europejską i w jaki sposób promować europejskie miejsca pracy. I ten dostęp do wspólnego rynku, to jest taki mało używany przez nas instrument, a niewątpliwie moglibyśmy go wykorzystywać. Rozmawiamy teraz o nowym budżecie europejskim na lata 2028-2034. To jest ogromny rezerwuar zamówień publicznych. No i te zamówienia publiczne mogłyby być na przykład dedykowane wyłącznie produktom Made in Europe.
Mówi pan, że mamy dużo atutów jako Unia Europejska i jesteśmy w stanie jakby podbić jeszcze swoją wartość na arenie międzynarodowej. To w takim razie trzeba zapytać o to, jakie mamy słabości. To znaczy, skąd się bierze to, że ta konkurencyjność Unii Europejskiej jednak, taka obiegowa opinia, w ostatnich latach raczej spadała? Gdzie tu są pułapki, z którymi trzeba sobie poradzić?
Ja myślę, że powinniśmy stawiać na właśnie produkcję Made in Europe, na utrzymywanie miejsc pracy w Europie, a nie pozwalać korporacjom międzynarodowym, również korporacjom europejskim eksportować produkcji na przykład z Chin do Europy. Pomyślmy, że znakomita część samochodów sprzedawanych na rynku europejskim, nawet z brandami europejskimi, jest produkowana w Chinach. albo na przykład w Afryce. Znaczy powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób naprawdę promować europejski przemysł, a nie tylko europejskie brandy. I to jest, myślę, bardzo trudna dyskusja pomiędzy liderami politycznymi, liderami przemysłowymi, ale ta zasada Made in Europe powinna być dla nas wyznacznikiem.
Tylko że to oznacza też wsparcie europejskiego przemysłu i pewnego rodzaju protekcjonizm? Czy to oznacza, nie oznacza ograniczenia wolnego handlu w obrębie Unii Europejskiej, no i całego świata?
W przypadku polskim 20% polskiego PKB to jest polski przemysł i 24% polskiego zatrudnienia to jest polski przemysł. I wydaje mi się, że to jest jakby, powinna być nasza gwiazda polarna i nasz wyznacznik tego, o co my się dzisiaj bijemy i co powinniśmy próbować zachować nie za miesiąc, nie za tydzień, tylko dzisiaj. Bo to jest kwestia tych decyzji, które dzisiaj będziemy podejmować. Pan powiedział, że dzisiaj jest to spotkanie w Altenbissen, to jest nieformalna rada. Ona jest taką dyskusją przygotowawczą do formalnego spotkania, które jest zaplanowane na 19-20 marca. I mam nadzieję, że ten miesiąc pomiędzy dzisiejszym spotkaniem a tym marcowym, no będzie takim czasem, w którym te dyskusje będą przybierać na sile, będą się kształtować różne ostateczne decyzje i że naprawdę postawimy na jakieś rozwiązania europejskie, a mamy naprawdę, po pierwsze mamy czego bronić, ale też mamy ogromne sukcesy. Znaczy, jeżeli popatrzymy na solidarność europejską, na przykład w obszarze polityki energetycznej po ataku Rosji na Ukrainę i odejściu całej Europy od importu paliw kopalnych z Rosji, no to widać no, tą ogromną siłę europejską i taką solidarność europejską. Myślę, że tym razem powinniśmy ją zastosować w kwestiach przemysłowych i realnej gospodarki, szukając finansowania europejskiego na inwestycje, no i wprowadzając pewne instrumenty, tak jak pan powiedział, protekcjonistyczne, ale wobec świata, który się zachowuje w stosunku do nas nie fair, nie rozumiem, dlaczego mamy stosować otwarte i liberalne zasady.
Bardzo dziękuję. Marcin Korolec, prawnik, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, był z nami. Teraz przenosimy się na Śląsk, gdzie trwa referendum w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jest z nami Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Cały dzień trwa referendum w JSW, czyli przypomnijmy, największym w Unii Europejskiej producencie węgla koksowego. Górnicy mają decydować o tym, czy porozumieć się z zarządem spółki, a w tle jest kondycja finansowa firmy. O co dokładnie związki zawodowe pytają górników?
Dokładnie pytamy górników o to, czy przystają na projekt porozumienia, który zakłada na pewien okres zawieszenie ich pewnych świadczeń, wynagrodzeń, które obciążają koszty pracy. I o to się pytamy, czy będzie akceptacja takiego porozumienia, które pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej pozyskać środki na naprawę sytuacji i dojście do spokojnego funkcjonowania.
Doprecyzujmy, to nie chodzi o zawieszenie pensji, tylko świadczeń, jak na przykład 14. emerytura.
Nie emerytura, 14. pensja.
14. pensja, najmocniej przepraszam, tak. Mhm. Ale sama, tak. sama pan, pensja podstawowa
to są wynagrodzenia, to są wynagrodzenia pracowników, ponieważ one wszystkie wchodzą w skład funduszu wynagrodzeń. Także to jest część funduszu wynagrodzeń pracownika.
Rozumiem,
to
że
nie jest jakiś dodatkowy fundusz.
Rozumiem, że zarząd liczy na to, że zgoda na to porozumienie doprowadziłaby do, jak pan mówi, utrzymania płynności finansowej spółki. Tylko pytanie, czy my wiemy, na jak długo miałoby ta część świadczeń zostać zawieszona po pierwsze i rzeczywiście jak długo dzięki temu Jastrzębska Spółka Węglowa będzie w stanie funkcjonować?
To jest porozumienie okres. To jest okres 23 miesięcy w tym porozumieniu i jest do tego plan, jakie działania należy podjąć, żeby ustabilizować sytuację zarówno produkcyjną, jak i finansową w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. I z naszej strony to jest jak gdyby realizacja tego porozumienia i jest pewne warunki ze strony właściciela, które mają być zrealizowane po to, no bo właścicielem jest większościowym Skarb Państwa, po to, żeby Jastrzębska Spółka jako jedyny producent, jak to pan mówił, węgla koksującego w Europie mógł wyjść na prostą.
A z drugiej strony to też jest pytanie do państwa, do związkowców, do górników. Czy państwa zadowala z drugiej strony obniżenie pensji zarządu? Czy ono jest państwa zdaniem adekwatne do zawieszanych dla was świadczeń? No bo zarząd wychodzi też taką inicjatywą, że on sobie będzie częściowo też pensję obniżał.
Proszę pana, to nie ma większego znaczenia. To jest taki symboliczny gest, który pokazuje pracownikom, górnikom, że jak gdyby czuję ten problem i tutaj zgodnie z tym, co pracownicy jak zaakceptują, to oni też sobie, ale to większego znaczenia nie ma. Znaczenie ma co innego. Znaczenie ma to, czy właściciel wywiąże się ze swoich zobowiązań, jak pracownicy wywiążą się ze swoich w ramach zawartego porozumienia. Jeśli jedna i druga strona wywiąże się z tego, to będzie wszystko okej.
Mam wrażenie, słyszę w pana głosie, że nie jest pan pewien tego, czy Skarb Państwa, czy rząd wywiąże się ze swojej strony porozumienia.
Ja mogę powiedzieć tak, proszę pana. Ja wierzę tylko w pracowników i w górników. I to są ludzie ciężkiej, niebezpiecznej pracy. Oni przez to pracę zdobyli pewną mądrość życiową, rozsądek. I ja w tą mądrość życiową naszych pracowników wierzę. Chcę wierzyć zobowiązania pracodawcy i właściciela. Chcę wierzyć. Ale ja mówię tak, to czyny, a nie słowa, będą świadczyć o tym, kto dotrzymuje swoich zobowiązań.
A pana opinie, pana sceptycyzm podzielają górnicy, którzy biorą udział w referendum, czy jest za wcześnie, żeby mówić o nastrojach, jakie panują w JSW?
Nie wiem. No, pracownicy też chcą wierzyć w to, że właściciel wywiąże się z tych zobowiązań, do których no, sam się zobowiązał, tak? No bo inaczej by... No, pan mnie dopytuje, czy wierzą. Nie zapytają mi się wprost, czy wierzą. Oczekują tego, że każdy ze swojej strony dotrzyma tego, do czego się zobowiązał.
Kiedy będą wyniki referendum?
No chyba już jutro z rana z samego, dlatego że kończymy o 3:00 w nocy, w dniu jutrzejszym.
Rozumiem, dobrze. Będziemy w takim razie czekać na wyniki tego referendum. To też da nam obraz tego, jak sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będzie mogła rozwijać się w kolejnych miesiącach. Bardzo dziękuję. Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności Jastrzębskiej Spółki Węglowej, był z nami, a w studiu teraz Tomasz Setta. Witaj, dzień dobry.
Dzień
południowe
dobry
EKG za kilka
jeszcze
minut.
Tak, i zgodnie z zapowiedzią wrócimy w tym południowym wydaniu EKG do wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To jest wyrok dotyczący WIBOR-u. Każdy, kto ma kredyt w złotych, wie, czym WIBOR jest. Postaramy się w tej rozmowie z naszym gościem, a będzie z nami Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o Finansach.pl w taki prosty, przystępny sposób opowiedzieć państwu, jakie praktyczne konsekwencje ten wyrok, to orzeczenie TSUE ze sobą niesie, czy to otwiera drogę klientom banków do tego, by podważać umowy zawierające WIBOR, chociaż już teraz chyba mogę powiedzieć, że ten wyrok aż tak przełomowy nie jest i takiej drogi nie toruje. Co może rzeczywiście zmienić w praktyce ten wyrok? O tym już za moment.
A przedtem o godzinie 12:40 informacje.
Reklama.
Wiadomo, że najlepsze promki są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko z kartą Moja Biedronka. W ten czwartek masło ekstra z polskiej mleczarni. 2,95 za każdą z trzech sztuk przy zakupie trzech. Limit 3 sztuki na kartę. A do soboty olej rzepakowy kujawski 1 litr. 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Takie okazje tylko w Biedronce. Codziennie. Od zawsze na zawsze.
Codziennie. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RLSO 0%. Media Expert.
Kochanie, wjeżdżamy na wyższy level. Nawet do 12 tysięcy złotych więcej.
Awans.
Wyprzedaż rocznika w MG. W modelach ZS, MG3, MG HS Hybrid Plus dostajesz wyższą wersję wyposażenia w niższej cenie. Oferta ważna do 31 marca 2026 roku lub wyczerpania zapasów. Dotyczy wybranych modeli MG HEV z rocznika 2024 i 2025. Zysk 12 tysięcy złotych dotyczy MG HS HEV. Regulamin na mgmotor.pl i w salonach MG.
Szukasz sprawdzonych elektronarzędzi i praktycznie najlepszych okazji? Ruszaj do Castoramy. Już od środy kupując dowolne elektronarzędzia AirBauer 18 V za minimum 400 zł, wiertarko-wkrętarkę zgarniesz za złotówkę. Akcja trwa do 16 lutego. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Mam zatkany nos i bardzo boli mnie głowa.
To nie jest zwykłe przeziębienie. Problem może być głębiej. W zatokach.
Mechtol?
Michtol.
Myrtol.
Myrtol?
Resperomyrtol działa od środka, łagodząc objawy ostrego zapalenia zatok. Zawiera cztery olejki eteryczne, które zmniejszają stan zapalny i ułatwiają oczyszczanie zatok. Resperomyrtol. Walcz z ostrym zapaleniem zatok od środka.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Resperomyrtol. Produkt złożony kapsułki dojelitowe miękkie. Wskazanie: łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: Gepol Boskamp.
Pączek. Pączek w Kauflandzie to nie grzech. Do 50 rodzajów pączków i donatów w ofercie. A w środę i czwartek przy zakupach za minimum 100 zł z Kaufland Card 12-pak pysznych pączków gratis. Tak, 12-pak pysznych pączków gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię.
Bardzo cię kocham.
Kocham cię.
Kocham cię.
Kocham cię. Kocham cię.
Kocham cię.
Kocham cię.
Kocham.